here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
To już jest palma, to jest palma już.
To już jest palma!
To jest palma!
A gdzie jest palma?
Sean!
To był Sean!
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 Palma! Palma, palma!
A, gdzie ta ławka? Cleveland, gdzie ta ławka? Nie, to co powiedzieliśmy, może bardziej ty powiedziałeś, dwie palmy temu, wygląda dzisiaj dosyć zabawnie.
Co powiedziałem?
No tak przekonaliśmy się, że ta ławka nie jest taka suma. Jest dobra. Ta ławka jest dobra.
No bo jest dobra, no. To, że zagrali jeden mecz słaby, to nie znaczy, że jest słaba. Wiesz.
Chciałem pozdrowić... Tak, no to było paru nieobecnych w czasie tego spotkania.
Chciałem pozdrowić bitwę na psim polu. Była w 1109 roku. Niektórzy cały czas jeszcze są w 1109 roku. Dziękuję. To taki przerywnik mały był. Ławka to był Leandro Barboza i czekałem na informację od ciebie o tym. Ale dostałem od jednego z naszych słuchaczy, Rookies SJ. Widziałem przed chwilą, że w trakcie meczu już mnie informował o Leandro Barbozie.
Uprzejmie do nas.
Uprzejmie. Zostałem poinformowany też przez ciebie o ławce. Cavaliers, jakie jeszcze informacje powinienem pozyskać dzisiaj? Proszę.
Maurice Spade zagrał tylko 2 minuty.
Właśnie, z tym ja chciałem do ciebie uderzyć. Gdzie jest Maurice Spade? Ten wielki Maurice Spade? Gdzie
on był? Nie chcieli cię dołować i go nie wyprowadzili z bloków. Żeby cię nie dobijać.
Czy mogę ci powiedzieć coś takiego?
Jasne.
Jak ten mecz trwał, jak go oglądałem i wczoraj naczytałem się jakichś różnych historii, wiesz, 2 dni czytałem o tym, przed finałami, zapowiedzi, wypowiedzi zawodników, jakieś takie specjalne rzeczy robione przez NBA, czy wokół NBA, przez różne strony internetowe z okazji finałów, jakieś takie rozciągnięte czasem, no nawet do przesady, przypominanie różnych statystyk lub mówienie o legacy LeBrona, tak jak my robiliśmy, mówienie o Golden State Warriors. Tak bardzo dużo, dużo czasu zajmowanego na Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers i tych finałach, że to powrót, że to rewanż, że ten i tak. Patrzyłem na ten mecz i miałem sobie taką myśl, dobrze, jakbym tak teraz uciął to wszystko, co słyszałem przez 2 ostatnie dni, to był to dla mnie mecz taki, jak w listopadzie są grane w NBA mecze.
No tak, nie było takiego pazura, nie było takiego nerwu w tym meczu.
Tak, ja nawet miałem kłopot, powiem ci mój drogi, na końcu, jak zwykle do Flasha wklejam jakieś highlighty akcji pojedynczych, miałem kłopot z wyborem jakiejkolwiek akcji z tego meczu. Były niezłe akcje, ale bez jakichś, nie wiem, szaleństw wielkich, czy nie wiem, jestem rozczarowany.
Może były 4 minuty, Maciek, w tym meczu, czyli końcówka trzeciej kwarty.
No.
Czyli Cleveland, które tak było nigdzie, nagle weszło do gry, a potem takie było takie...
I Godala trafił za 3, tam zrobił taki cut, jaki zwykle robią, żeby Klay Thompson wyszedł na pozycję po zasłonie z prawej strony, on przebiegł na lewe skrzydło, na lewym skrzydle stanął, dostał piłkę, rzucił za 3 i potem jeszcze rzucił chyba jumper zaraz i tam był taki run 8-0 i potem to już poszło i nie było tej ławki. I nie było tej ławki dlatego, że Steve Kerr zareagował i to było pierwsze dobre usprawnienie w tej serii.
No.
Ta piątka, w której grał Channing Frye, nie wyszła na nią rezerwowa piątka Golden State Warriors, tylko wyszła piątka z Draymondem Greenem, który nagle zupełnie nieoczekiwanie pojawił się na starcie drugiej kwarty. On nie gra w tym czasie. I to, że był Draymond Green na boisku, sprawiło, że oni mogli zmieniać krycie w tych miejscach, gdzie inni nie zmieniali krycia, gdzie potem LeBron rolował do kosza, a Channing Frye rzucał za 3. Draymond Green grał centra. Gdy Channinga Frye'a ty mógłbyś kryć. On nie grozi w
centra. Są zjedzone w tym meczu.
On nie grozi w post-up, on jest shooterem. On został wyrzucony z tego meczu, on grał tylko 7 minut. Być może za mało nawet trochę, ale grał 7 minut tylko w tym meczu. I tam po tej pierwszej minucie, po pierwszym posiadaniu, gdy się Tyronn Lue zorientował, że wprowadzili Draymonda Greena, był na to przyszykowany. Widać było, że się przyszykowali na to, że oni zmienią piątkę Golden State Warriors. I wprowadził Kevina Love'a, żeby wykorzystać jakieś zmiany krycia, tak, żeby Kevin Love ustawiał się tyłem do kosza i grał w post-up. To nie wychodziło, bo oni nie dogrywali.
Ale miał ze dwie akcje, chyba ze dwa razy nie trafił taki, że on tam rzuca ciało i tak sprzed piersi tak ciska piłkę.
No, i były też akcje, gdzie on się dobrze ustawiał i oni mu nie podali tam. Były takie dwie akcje, że tam zanurkował pod sam kosz i mogło pójść podanie, dostałby, obróciłby się i rzucił, może by trafił, ale nie, nic takiego nie wyszło. A w czwartej kwarcie doszło do tego samego, też grał Love. I Klay Thompson w ogóle zaraz się pojawił na boisku w drugiej kwarcie, już tam po pierwszej minucie, po pierwszej półtorej minuty przed Klay Thompson i tak sobie zmarła ta ławka rezerwowych Cleveland Cavaliers dosyć spektakularnie w tym pierwszym meczu. I tyle. No. I
ja miałem wrażenie, że wiesz co, że jakby udusili ten rzut za trzy w Cleveland, bardzo wysoko wychodzili na obwód, bardzo. Tak. Tam była, wiesz, taka... Jakby tam rzucać piłki do środka, tylko oni nie mają gracza, który potrafi grać, wiesz, taki w post, no. Jakby tam, wiesz, grać taką izolacyjkę pod koszem, na tych wychodzących, czy przerzucać nad tymi obrońcami, coś tam próbować odrzeć, takiego gracza nie ma Cleveland.
No, nie ma. Tych wysokich
ludzi. To nagle to James miałby tam chodzić.
Timo Mozgow, wracaj Timo. Dobrze, mi się bardzo podoba to, jak skończył się ten mecz numer jeden, ponieważ ja tutaj widzę, jak te finały mogą się ładnie obrócić i...
Obrócić się?
Bardzo mi się podoba scenariusz meczu numer jeden, to, że tak to wyglądało. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję teraz, że Tyronn Lue... To Michał dobrze napisał, Górny, na Twitterze, oglądając ten mecz, zapozorował taki dialog między Lue a LeBronem. Nie chcę źle cytować. Tak, był taki dialog Lue z LeBronem, w którym Lue się zadaje pytanie LeBronowi, które to pytanie brzmi, już, przepraszam. Lue pyta się LeBrona, LeBron, co się dzieje? LeBron mu odpowiada, a oglądałeś finały w zeszłym roku? W sensie, Tyronn Lue jakby tak, no... Ja nie wiem, i to co on mówił, że będziemy grać szybko, że bla, 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 ja nie wiem,
super szybko.
No nie chcę go jechać strasznie za to, bo mi się bardzo podoba jako trener Tyronn Lue, ale to nie jest dobry pomysł to, co on chce robić w tej serii. No oni nie wygrają w ten sposób, grając z Golden State Warriors. Oni mogą nawet przegrać 4-0 albo 4-1.
Może być 4-0 po tym meczu. James Lue próbował być agresywny takim, wiesz...
Nie podobał mi się.
Ale nie podobał mi się, no.
Ja wiem, że Stephen Curry rzucił 68 punktów mniej niż LeBron, ale ale to na LeBrona grali, na Curry'ego nie grali, tak za dużo nie grali.
Czy ty sobie wyobrażałeś kiedykolwiek taką statystykę, że...
Tak, oczywiście, wiem.
Tak?
Jasne.
Że po trzech kwartach sześciu zawodników ma 10-punktową, to nie jest to Curry, nie jest to Thompson, to nie bywałem.
Tak. Był taki moment, gdzie Curry był siódmym strzelcem, a Thompson ósmym w tym meczu.
Tak.
To był mój ulubiony moment tego meczu. Mówię, coś się działo przynajmniej. Nie, ale no jak grasz tyle meczów, to się zdarzy coś takiego. Podobało mi się bardzo to, że oni w drugiej połowie Thompson siedział
nie usiłowali wejść do gry. No.
Tak, Thompson siedział na ławce. Oni nie usiłowali się jakoś tutaj specjalnie, więc sprzedać i podpalić.
To prawda, to było takie, że i tak... Nie wiem, czy patrzyłeś trochę na mimikę twarzy Curry'ego, to on był jakiś taki, mądry, wiesz, jakby był, nie wiem, obok tego meczu.
Jedyny moment...
Nie uśmiechał się, nie tak. Ten, taki był, wiesz, tam, Cleveland,
Jedyny moment, gdy się trochę na chwilę zmartwiłem, to był ten, ja słucham bez poni, więc mnie omijają pewne rzeczy. Powiedz mi...
O, czemu? No bo, czemu tak robisz?
No bo lepiej mi się ogląda mecze i analizuję, jak gdy oglądam inaczej. Jak
to powiadasz? Ja nie jestem w stanie oglądać bez poni.
No,
nawet jak byłoby po hiszpańsku nawet, albo po chińsku, to bym miał włączoną, bo...
Rozumiem.
Koszykówka pod wodą nie działa żadnie.
Ja wolę po niemiecku...
To bardzo ciekawe, co mówisz.
Po niemiecku wolałbym nawet słuchać. Tutaj komentuje Jeff Van Gundy, więc chętnie bym posłuchał, tak? Jeff Van Gundy komentuje, tak?
Tak, no ta grupa jest ta sama. Jeff Van Gundy na Jeffem, który ma takie fajne czasem zakończenia, wiesz. Wstawia takie cztery zwrotki daje.
LeBron jest 0
no,
na 4
cztery
w finałach, gdy Mark Jackson komentuje. To jest taki stat.
Taki stat.
Nie, ale dlaczego? Wiesz co, bo potem gdybym obejrzał mecz Słonią, to musiałbym go drugi raz obejrzeć, żeby zobaczyć to, co chcę zobaczyć.
Ale potem oglądasz Słonią jeszcze raz? Teraz obejrzysz
nie,
jeszcze
nie,
raz?
Nie, nie oglądam Słonią. Nie, po prostu oglądam bez Słoni. Widzę więcej. Wiesz co, jak ja jestem, nie jestem kobietą lub nie jestem kimś, kto potrafi się tak bardzo dobrze skupić, żeby... Tak ci powiem, Jeff Van Gundy jest bardzo dobry i chętnie bym go słuchał, ale Jeff Van Gundy jest jednym z niewielu ludzi, których lubię słuchać, od których się uczę, słuchając ich w NBA. Hubie Brown, Jeff Van Gundy. Są ludzie, którzy komentują, zwłaszcza w playoffach z tych grupy TNT i ESPN. Lubię słuchać lokalnych broadcasterów i ich słucham w sezonie regularnym, bo zawsze się dowiem o czymś, na przykład, czego nie widziałem, a to zdarzyło się w poprzednim meczu. I to są ludzie, którzy znają puls drużyny, znają puls drużyny, nawet jeśli nie widzą jakichś wielkich rzeczy, to nieważne, ale znają puls drużyny w sezonie regularnym, te takie małe usprawnienia z meczu na mecz są mniej ważne niż taka duża historia na przykład tego, co dzieje się w ostatnim tygodniu z zespołem, więc wtedy lubię słuchać lokalnych broadcasterów. Natomiast w playoffach, kiedy już oglądam każdy mecz, słuchanie ludzi typu Reggie Miller, coraz lepszy swoją drogą, Chris Webber, Reggie Miller, Chris Webber, John Berry i wszyscy inni ludzie oprócz Jeffa Van Gundy'ego i Hubiego Browna mnie to dekoncentruje, ponieważ oni czasem zwracają...
A Mike Fratello?
Nawet Mike Fratello mnie dekoncentruje, bo on, chociaż no nic, nie, ja nie chcę ich dysować, tylko oni zwracają czasem uwagę na rzeczy, na które ja uwagi nie zwracam. Ja zwracam uwagę na inne rzeczy, kiedy słucham o jakichś innych rzeczach, o których nie chciałbym słyszeć. I tyle. Po prostu, więc oglądam go bez fonii, bo nie potrafię się skupić, to jest moja słabość, tak? Nie potrafię się skupić, nie potrafię wziąć sobie tak, odciąć tego, co słyszę i tylko patrzeć i widzieć to, co chcę zobaczyć, no. Bo tak tam, wiesz, zaczynają się czasem też, pamiętaj, że zaczynają się czasem w trakcie transmisji dyskusje na temat innych rzeczy niż to, co się dzieje na boisku, na przykład dyskusje, czy Matthew Dellavedova uderzył specjalnie w krocze Andrzeja Iguodale. Nie wiem, czy była taka dyskusja, ale wiesz, dyskusje na temat Draymonda Greena, dyskusje w trakcie serii w jakimś piątym, szóstym meczu na temat przebiegu serii, na temat jakiegoś legacy, wiesz, to wszystko potrafi mnie odpulać od meczu. Wolę sobie mecz obejrzeć po cichu. Zresztą jest coś fajnego w oglądaniu meczu po cichu. Jest coś fajnego, bo na przykład gdy oglądasz mecz po cichu, możesz sobie włączyć jakąś piosenkę i muzykę i to też jest miłe, fajne i bardzo lubię. Bardzo lubię tak spędzać czas po prostu, powiem ci szczerze. To jest taka kwestia. No, ale w każdym razie, gdzie byliśmy? Gdzie byliśmy, co mówiliśmy? Aha, a propos tego, że Kerry był gdzieś tak sobie tutaj. A, taki był, nie? Taki,
no, nie muszę, dzisiaj nie muszę, ale, nie mam wolny.
Ale to nie był jego słaby mecz, jak dla mnie.
Przecież... Nie, no, był, wiesz, no, ale nie, no, nie był to dobry mecz.
Nieskuteczny, rzucił mało punktów, ale nie pracował, nie starał się... Nie popełnił jakiś, miał 5 strat, tak? Ale to nie był jakiś taki mecz kariery, gdzie patrzyłem, mówię, ale on gra słabo. Patrzyłem za to na LeBrona, którego, ja nie wiem, co Tyronn Lue zrobił w pierwszej połowie. Czy LeBron wszedł na moment w pierwszej połowie z boiska? Na minutę, dwie? Ile on grał minut? Już sprawdzę. Ile minut grał LeBron?
41, co grał. A ile grał w tym?
Już sprawdzę, ile grał w pierwszej połowie LeBron, bo on w drugiej połowie, miałem wrażenie, był trochę taki, nie. Wybijali mu piłki bardzo. Świetna obrona Golden State Warriors.
W pierwszej kwarcie grał 10 minut 14 sekund.
W drugiej
grał całe 12.
12, no to aż 20...
No ale 20. I był, wiesz, i w drugiej kwarcie był 0-4.
No to możesz już w ten sposób nawet układać narrację, że w pierwszej połowie był bardzo dobry, to w drugiej już było. Nie, ja wiesz co, oni mają
wiesz,
tyle...
A może po prostu LeBron James już nie daje rady?
Ja myślę, że on grał za dużo w pierwszej połowie. A z drugiej strony, jak zdejmiesz LeBrona z boiska, to ja rozumiem. To jest tak jak z Kevinem Durantem w poprzedniej serii. Kevin Durant skończył tamtą serię chyba plus 40 czy plus 60. Tamtą serię. Jak schodził z boiska, to się złe rzeczy działy. I musiał grać po 45 minut w serii. To tutaj też jakbyś zdjął LeBrona, ja tak patrzyłem na ten mecz, Shaun Livingston gra dobrze, Barboza gra dobrze, weź tu zdejmij LeBrona, co się stanie? Ja mówię, ja nie wiem, co się stanie, Kevin Love, Kyrie Irving, nie wiem, no. Tutaj w tej serii, w takim meczu, przeciwko takim ludziom,
To nie będą dobre finały, mam wrażenie.
Pamiętaj, że to jest mecz numer jeden, mój drogi. Ile razy już popadaliśmy w
overreakcje? Ja wiem.
Poprzednia seria.
Usłyszymy się w poniedziałek. No. Ja będę musiał odbić swój język.
Nie, a to nie chodzi o to. Ja się z tobą zgadzam tutaj, że jeśli Tyron Lue nie zmieni sposobu gry Cleveland Cavaliers,
ale 4-1. Moim zdaniem znowu jest taka sytuacja, że on... Jego możliwości manewru wydają mi się bardzo ograniczone.
Ja myślę, że on ma możliwości manewru i mógłby je sprawdzić, mógłby je zrobić. Ten pierwszy mecz był
ale
taki...
Ale to Kevina Love'a ciągle jeszcze suwasz na ławkę wsadzasz?
Tak. 37 minut grał Kevin Love, strasznie dużo. Za dużo. No to co zagrał Kevin Love w tym meczu? Był niezły, nie był tak zły, ale no to fajnie.
Nie, no był dobry, jak trafił tą pierwszą trójkę, chciałem coś napisać na Twitterze. Nie, chciałem, gdy Maciej Kwiatkowski był trenerem, siedziałbyś na ławce.
Tak, on na ławce się rzucił. I to było, chciałem zauważyć, że był bardzo blisko ławki, gdy rzucał za trzy. Mógłby sobie co najwyżej rzucić z siedzonka. Maluśki. Kevin. Patrzyłem za to na 2 minuty i 24 sekundy Timofeja Mozgowa bardzo uważnie. Bardzo uważnie oglądałem.
No i co?
No bardzo dobra forma fizyczna.
Bardzo. Wstał z ławki.
Był blok, były zbiórki. Fat belly nie widzę. Dobrze się poruszał. Raf tam dobrze przy pomocy pick and rolla się zachował. Trochę za wolno pobiegł. Będzie musiał to robić szybko.
Ale to już był czas garbatych. No.
Ja wiem, ale oglądałem, bo no ale wiesz, chciałem ci powiedzieć, że ci garbaci z Golden State Warriors to jacyś mistrzowie świata byli w tym meczu. Sean Garbaty, Leandro Barbosa był świetny. 5-5.
To jest kozacki gra.
On miał pierwszy dobry mecz od chwili, od
dwóch lat. Jakiś,
nie wiem, no nie pamiętam kiedy. On jest stary.
Ale ma to takie ciągle.
Deli został tam zmieszany. To też jest taka cicha historia, że Delavedova gra ze skręconą kostką od meczu numer którego? Poprzednia seria czy seria wcześniej? W każdym razie Deli ma skręconą kostkę. Deli jest jakiś taki nie Deli. On jest lepszy zwykle niż jest. A tutaj znowu był taki meee, mówię, gdzie jest Deli? Barbosa go tam 2 razy ośmieszył. Ja mówię, naprawdę? Obrona Cleveland Cavaliers w tym meczu nie była zaskakująca. No mówię, widzisz, ja mam alternatywną rzeczywistość, której to ja prowadzę Cleveland Cavaliers. Więc muszę mówić o Tyronie Lue. Dobrze, więc w tym, co Tyron Lue próbował zrobić, było okej. Okay. To był dobry pomysł, Piotrek się też o tym pisał wczoraj. To był dobry pomysł, że bronimy pick and rolli tak, że Tristan Thompson zmienia krycie na Kerem. Tam go Kerry raz tam w pierwszej kwarcie przygwoździł, ale kilka razy Thompson mu dobrze wyszedł, zachował się na nogach, a jak jest Love i będziemy szukać tego Love'a, gdy jesteśmy Golden State Warriors, to Cleveland go trapowało, wychodziło wyżej, Love nawet raz zeswitchował, wymusił stratę Kerry'ego w koźle, Kerry sobie zakozłował za plecami, wyszło na łatwo, myślałem sobie, że to był najlepszy moment w życiu Kevina Love'a w ogóle w historii meczu jego z Kerrym, bo powinien sobie plakat zawiesić, jak Kerry traci piłkę po switchu z nim, ale dobrze, to zrobił dobrze, to ma sens, dobrze. Poza tym, że nagle okazało się, że Golden State gra 4-3 w ataku i były jakieś ścięcia, były jakieś asysty, mieli 29 asyst w tym meczu, to jest na najwięcej od, nie wiem, od drugiej rundy playoffów Golden State, 29 asyst. I w drugiej połowie jeszcze jedną rzecz Warriors zrobili, to zaczęli się bić na tablicach z Tristanem Thompsonem i zresztą, bo oni im zbierali w pierwszej połowie mnóstwo piłek. I wiesz co? I to było dobre. Wszystko to, co zrobił w obronie, co planował zrobić w obronie, było dobre. Poza tym, że ci ludzie z Cleveland Cavaliers po graniu przeciwko takim drużynom jak Detroit, przeciwko takim drużynom jak Toronto, które są nieskomplikowane w ataku do zatrzymania, Atlanta jest tu trochę bardziej skomplikowana, oni nagle zobaczyli Golden State Warriors i było bardzo dużo posiadań takich, gdzie jak piłka wpadała do kosza, to ktoś stał i kręcił głową na kogoś, ktoś coś pokazywał. LeBron miał kilka takich zachowań, że ja myślałem, że to jest 2050 rok, że powinieneś zachować się w normalny sposób, a kombinujesz, zaczynasz wymyślać jakieś zmiany krycia przy zmianie krycia. Były takie dziwne sytuacje LeBrona w tym meczu i były też błędy, gdzie ludzie się nie rozumieli, gdzie ludzie ścinali Kyriemu Irvingowi za plecami, tam Harrison Barnes ściął w pierwszej połowie mu za plecami, jak w drugiej połowie też ktoś mu raz ściął za plecami, gdzie ludzie się nie zorientowali, Shumpert się w jednym zmianie krycia nie zorientował, nie pamiętam z kim, zostali dwóch na tym samym gościu. Było 6-7 sytuacji, które ja widziałem oglądając ten mecz tak jakoś, wiesz, bez jakiegoś przewijania wielkiego, 10 sekund w tył. Myślę, że takich błędów było jeszcze więcej. To jest za dużo błędów takich, żeby grać z Golden State Warriors. To jest za dużo błędów i to też nie jest zaskoczenie, że coś takiego się wydarzyło, gdy Cleveland przyszło grać z Golden State. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że będzie gorzej z obroną Cleveland. Ta obrona Cleveland, jak na obronę Cleveland przeciwko Golden State, była okej. Okay. Dlatego, że widzisz, no, jak Curry podłuje 15 rzutów, jak LeBron podłuje 12 rzutów, to co zrobili Golden State w obronie było prawdopodobnie ważniejsze niż to, co Cleveland chciało zrobić.
To prawda, no. Nie, no taki wiesz, no pierwsze śliski robaczywki, ale się boję, że to może tak wyglądać. Że ten finał się w ogóle nie rozwinie, że ten jest nadmuchany hype, tego revenge, wracam po swoje, idziemy jeszcze raz, jest to takie zderzenie. Nie ma wrażenia, że nie da się zbudować tej opozycji między Karim a LeBronem Jamesem. To jest
ciężko
tak trudno.
No. Ciężko ich znaleźć na parkiecie, gdy grają przeciwko sobie. Raz.
Tam były dwa takie momenty.
LeBron zdobył punkty raz na Karim, tak? Tam trafił, tak? Tą
tak.
Z lewej strony po switchu. Nie widziałem dużo switchy LeBrona na Karim, ale to chyba dlatego, że Golden State wiedziało, co robi. Nie grali pick and rolli takich, żeby to LeBron krył zaraz po zmianie krycia Curry'ego. Ale tak, masz rację, no to niby obaj grają na obwodzie, ale to jest takie, wiesz, ciężko ich tam złapać, ze sobą zostawić. Ten jest, wiesz, ogromny, wielki, a drugi to jest taki, o, taki wiaterek polny, wiesz, wiosenny. La 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 la, wiesz, Gracjan taki. Gracjan Curry. Gracjan Curry.
Gracjan
Curry. Ola wie, że ja bardzo lubię. Ola się śmieje, bo ona wie, że ja bardzo lubię Galasiana. Próbuje mnie ośmieszyć teraz tutaj. Próbuje mnie ośmieszyć publicznie. Na pole, Ola, na pole. Przepraszam. Dobrze. Ola, już nie zbliżaj się do telefonu, tak jakbyś chciała zalić się swoje 5 minut sławy. Ja też gram na wyjeździe, cię, mi drogi. I też nie mam większych szans. No dobrze. A propos LeBrona. Czy możemy mówić jeszcze o LeBronie, pomówić?
Mówmy, proszę.
No to była taka trochę cicha historia tego, że te izolacje, które mu tak dobrze wychodziły w poprzednich seriach, nie zawsze, bo oni nie zawsze do nich przychodzili, to Golden State broniło je znakomicie od drugiej kwarty. Od pierwszej kwarty, w pierwszej kwarcie LeBron miał kilka takich wjazdów łatwych. Miał kilka odegrań, znalazł kilka asyst. I potem w drugiej kwarcie wszyscy się zaczęli tak skradać, ale nie tak, że podwajamy, tylko tak się skradamy, odskakujemy, wyciągamy nasze długie ręce i Godala mu tam wybijał piłki. Livingston,
nie, no i Godala, wiesz, ale wybijał. Trzeba powiedzieć, przepraszam, że wyjdzie słowo, że Livingston też świetną robotę na nim zrobił.
Tak, Livingston też zrobił bardzo, no widzisz, ilu ludzi takich tutaj jest, którzy
no
mogą
właśnie,
się
no
pojawić
właśnie, no
z boku i, wiesz, grać z nim. Oni mają tak naprawdę, wiesz co, kurczę, no, z pięciu ludzi, którzy mogliby go kryć i nie zginęliby. No, to znaczy, i tak,
no właśnie. No,
i tak
no
giniesz. No i Godala był świetny. Ktoś dobrze napisał na Twitterze, chyba Kevin Arnowitz, że nie potrafi tego wyrazić statystykami, nie potrafi tego powiedzieć, ale czasem jak patrzy na Godalę, to myśli, że to jest najlepszy koszykarz na świecie. Andrzej Godala.
No to jeden z bardziej inteligentnych graczy na pewno.
No, na pewno.
Ale wiesz, to ja doceniam jeszcze jego inteligencję, że on przeszedł z takiej niespełnionej gwiazdy, no bo on był w tej Filadelfii taki hype na niego, że on
tak
jest top 10, że on jest wielkim strzelcem, że on jest, wiesz,
no nie, tak,
nowym Iversonem niemalże, próbowano tworzyć tego typu historię. Że on jakby ciągnie pewne legacy, tak, że Iverson odszedł, ale jest Iguodala. I on właściwie takiego gracza, którym nigdy nie był i był tak nadmuchany na wrażenie trochę przez media, przeszedł na takiego roleplayera.
Pamiętasz, jak to się zaczęło dziać, to o czym mówisz, to zaczęło się dziać podczas Mistrzostw Świata w Turcji w 2010 roku. Tak? Dobrze mówię?
Przypomnij mi, proszę.
To były Mistrzostwa Świata w Turcji, tak? On grał, tak, to na pewno było aż 6 lat temu, nie 4 lata temu na Igrzyskach. Też był chyba na Igrzyskach w 2012. Tak jak Jason Kidd pełnił taką rolę wcześniej, takiego gościa, jak ty patrzyłeś w 2008, gdy grał Redeem Team i Jason Kidd wychodził w piątce i wychodził zawsze, miał 0 punktów, 0 rzutów.
Tak.
Oczywiście był na plusie, bo grałeś z Angolą i z Brazylią i z kimkolwiek. To Iguodala był takim właśnie glue guy wtedy w 2010 roku, ta kadra z Durantem. Kerry był tam chyba, Thompson był chyba w tej kadrze dawno temu. Oni byli jeszcze szczeniakami. Eric Gordon był, Derrick Rose był. I Godala był w tej kadrze. I wtedy robił ich, zaczął grać duże minuty w trakcie tamtych mistrzostw i był człowiekiem, który nagle okazało się, że nie musi rzucać, nie musi oddawać rzutów, bo nie musi ciągnąć zespołu na sobie, pojawiać się w grze, czwarty kwartek jako crunch time gracz. Okazało się, że jakim on jest fantastycznym graczem. I to nie było zaskoczenie wtedy, bo dużo osób oglądając jego dalej wiedziało, że to nie jest człowiek, który powinien być przeszyty do roli gościa, który ciągnie zespół, czy jest nawet drugim najlepszym graczem w zespole, tylko to jest idealny roleplayer, gość all around, który potrafi zrobić wszystko poza kreowaniem sobie pozycji do rzutu. I z czasem okazało się też, o tym były ostatnie finały, gdy Iguodala zostawiany bez krycia zaczął trafiać trójki. To jeszcze 3 lata temu nie można było tak powiedzieć, że jak zostawi się go dalej, to on trafia trójki. A on rozwinął ten rzut za trzy, pracuje nad nim ciężko i nawet dzisiaj ostatniej nocy, jak go zostawiali bez krycia, raz go zostawili z prawej strony, także tam podwoili wszystkich, nie pamiętam kto tam wchodził do kosza, podwoili, kompletnie go zostawili, zostawili go bez krycia jak kiedyś, jak rok temu on zesplaszował trójkę spokojnie. Bardzo z kozackim obrońcą, no. Ten człowiek jest kozackim obrońcą, to jest, nie wiem, top 5 ligi spokojnie, jeśli chodzi o obronę, czy nie. Obwodowych graczy. Jak się zastanawiam, teraz oglądając te playoffy.
Nawet w Polsce jest niezły.
No on to jest, on jest atletyczny. Wiesz co, to dlatego, że on jest tak atletyczny. On był jeszcze bardziej atletyczny 10 lat temu. On był kozacko atletyczny, jak na początku grał w Philly. To jest trochę kazus takiego gracza, wiesz, zajebistego atlety, patrzysz na niego i myślisz, on musi być super gwiazdą, jak Jeff Green, wiesz, jest wielki, jest fantastycznie zbudowany, jak grecki Bóg, to na pewno musi być świetnym graczem. No i nie został takim graczem z różnych powodów, rzut głównie, tak, i umiejętności na piłce. W kreowaniu sobie rzutu, a poza tym, no to wiesz, jest triple double i kilka steali i tyle, taki gracz. I Godala, no, w większych minutach. No, fantastyczny do oglądania. I to jest człowiek, który wchodzi z ławki w Golden State Warriors.
Tak, nie, to, że on, wiesz, wszedł z zawodnika, który wychodził przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 sezonów.
Piątce.
Grał przez pierwsze piątce, ani jednego meczu nie zagrał przez 10 sezonów inaczej
Tak.
niż pierwsze piątce. 2 lata temu powiedział, panowie, siadam.
Tak.
I jestem z tym okej. Okay. Właściwie wiesz, no,
No, tego się
zdobywa trzeba
zaczęło.
mniej punktów niż w najlepszym na okresie. Oczywiście nie jest już tym jego dalą sezonu 2-7, 2-8, 2-8, 2-9 czy 2-9, 2-10.
A ja nie wiem.
Czyli chłopakiem sprzed tam, wiesz, 8, 6, 7 lat,
Teoretycznie, no może, ale jeśli chodzi o czytanie gry, jest jednym z najmądrzejszych ludzi na boisku
Tak,
zwykle.
ja się zgadzam, nie? To jest wielki skarb. No.
No.
Dlatego jak ktoś mówi, że odleć ci Gudale za Duranta,
No. I
to
to
się tak
nie
zastanawiam, wiesz,
tylko jego
znaczy...
dalej, dokładnie. No. Czy to jest potrzebne? No.
To jest potrzebne,
To
no.
jest potrzebne. Sean Livingston miał też świetny mecz, jumpery jego siedziały mu świetnie, turnaround rzeczy, jakieś kontrola gry, to taki duet z ławki jak wchodzi, dwóch ludzi, którzy mają 2 metry, mogą grać kurczę na czterech pozycjach w nowoczesnych czasach, kryć wszystkich poza centrami, których jak powiedziałeś brakuje
Nie
trochę
ma,
takiego
no nie
centra
ma.
postępującego w Cleveland, w zasadzie mogą...
Ale gdyby Tristan Thompson miał zrobić coś więcej.
No. Na szczęście Timofey Mozgov wróci i załatwi wszystko. Ale no nic, no. Ja jestem trochę, bardzo mi się podobały te zmiany krycia w pick and rollach Irving, LeBron. To było proste, wiesz, no Steve Kerr przeczytał zapowiedzi Zakaloa, Piotra Sitarza i inne zapowiedzi takie strategiczno-taktyczne i zrobił te wszystkie rzeczy, które powinien zrobić w pierwszym meczu od razu, włącznie z tą zmianą tego line-upu na starcie drugiej kwarty. To zrobiło mecz. Rezerwowi zrobili mecz i jest 1-0. I Tyronn ma jakieś 2 dni na to, żeby co zrobić. Ja się zastanawiam, co Tyronn może zrobić teraz tutaj, jeśli chce pozostać w tym, co gra. Jeśli nie chce dokonywać żadnych jakichś kontrowersyjnych, wydawałoby się, zmian w ustawieniu rotacji, to zastanawiam się, co może zrobić tutaj. No bo będą mecze, widzieliśmy mecze w finałach konferencji, widzieliśmy mecze, że tak zupełnie znienacka idzie czasem zapomnieć o tym, że oni są w stanie robić takie rzeczy, ale będzie, mój drogi, zaraz taki mecz, że Klay Thompson albo Curry rzucą nagle 4 trójki w 5 minut i sobie przypomnisz, że to jest ten gorący shooting ich i te umiejętności rzucania, techniczne umiejętności rzutu jest tym, co tak naprawdę trzymają Warriors tak bardzo wysoko ponad resztą ligi. No. Gdy są zdrowi obaj. No, a Kerry nie jest trochę. A propos tego, bo zacząłem wtedy mówić, dlaczego oglądam mecz po cichu, teraz mi się przypomniało. To był taki moment w pierwszej połowie, gdzie Kerry zszedł do szatni. On poszedł zrobić siusiu, czy o co chodziło?
Nie widziałem.
No, był taki moment, gdzie schodził do szatni. To było gdzieś w pierwszej połowie. W pierwszej kwarcie.
Ja się tak szczerze mówiąc obudziłem tak, żeby zdążyć na czwartą kwartę na żywo. Mhm. Tak goniłem ten mecz, szczerze mówiąc, tak niuansami się szczerze nie zajmowałem.
No, to tam był taki moment, nie wiem o co chodziło, ale no, nie. Zobaczymy. Co jeszcze? Jest historia. Jest historia wyćmic finałów, 30 minuta wyćmic finałów. Jest historia, Vertical, Shams Charania czy Adrian Wojnarowski donoszą o dyskutowanym dealu, który Brian Colangelo zasłyszał, czy przepraszam, nie może nie Brian Colangelo, tylko podejrzewam, że jak on się nazywa, zawsze zapominam, Mike Budenholzer jest prezydentem, a GM-em jest Wesley Walker? Jejku, dlaczego ja nie pamiętam tego, aż wstyd. W każdym razie jest dyskutowany deal pomiędzy Atlantą a Filadelfią. Mówiliśmy o tym. Zastanawiając się, skąd Filadelfia mogłaby znaleźć sobie rozgrywającego. Pamiętasz, niedawno mówiliśmy, że mógłby to być Jeff Teague. I dyskutowana jest wymiana Jeff Teague, Nerlens Noel.
I zastanówmy się, co to znaczy. Ach, wreszcie coś się
do
dzieje.
Do tego Keith Pompey z Philadelphia Inquirer dodaje, że w wymianie mogą znaleźć się też Nick Stauskas i Robert Covington. I to są dwie informacje. Natomiast Shams Charania pisze tylko o Teague za Noela, nie ma tam nic więcej. W tej informacji czytałem ją dzisiaj rano.
Ale jakoś to się nie meczuje, kontraktowo się nie meczuje, Maciek, w ogóle.
Jeszcze raz?
To się nie meczuje, jeśli chodzi o kontrakty.
Finansowo.
Tam coś trzeba dorzucić.
No, więc pewnie będą musiały zostać dorzucone rzeczy ze strony...
Czekaj, już patrzę.
Ale to się tak bardzo nie meczuje, no ale ma... A nie, to szósty numer draftu, nie pierwszy, drugi, trzeci. Dobrze. Dobrze. To wiesz, to rozumiem, że to jest po prostu szkielet wymiany. Tig za Noela, te kontrakty nie są przecież tak od siebie daleko. Tig zarabia tylko 8-9 milionów dolarów za sezon, Noel tak z pamięci 5 milionów, więc tam szybko można coś dorzucić, żeby pasowało. Filadelfia może dorzucić przecież Nika Stauskasa i wszystko gra, więc z tej strony. Ale co tam, mój drogi, liczysz?
Co mój nie drogi? Patrzę, 8 milionów, poczekaj.
Ale zostaw, oni znajdą sposób zawsze, żeby
zrobić. Nie, ja wiem, tylko tak chcę popatrzeć, co trzeba jeszcze dołożyć, wiesz, może jakiś...
A wiesz, czy Atlanta będzie robić ten deal poniżej salary cap, czy powyżej? Takie szczegóły. Filadelfia jest poniżej salary cap. Od tego trzeba zacząć.
No to jest czwórka, no w sumie 4 miliony. Trzeba też jakąś czwórkę dorzucić.
No, Nick Stauskas
nie bardzo
zarabia?
Mają kogo.
Ile Stauskas zarabia?
Mogą dorzucić Karla Landry'ego. 6 milionów, najwyższy kontrakt.
No to mogą dorzucić Landry'ego, ale Landry są gwarantowane pieniądze na przyszły sezon. Jeszcze?
No, ale to 6,5 też ma.
Ale gdy tam Sacramento chyba posmarowało wtedy. Blady Divac, tak? Rok temu? No, chyba tak. A w każdym razie...
No chyba, że oddadzą jakiś piczek. Jak są piczki? Jak ma Filadelfia piczki?
Filadelfia ma dużo wyborów w drafcie, więc mogą dorzucać jakieś rzeczy. No dobrze, ale wiesz co, bo zjeżdżamy na manowce teraz, dyskutując o tym, co może być dorzucane. No najważniejsza rzecz w tym dealu według mnie jest taka, dlaczego Filadelfia chce pozyskać Jeffa Teague'a, skoro Jeffowi Teague'owi za rok kończy się kontrakt.
No widocznie uważają, że są w stanie przekonać Teague'a do tego, żeby został w Filadelfii, że tam się stworzy taki core fajny, że Jeff Teague będzie sam chciał tam zostać.
No ale jest to ryzyko, bo Jeff Teague wejdzie na rynek jako niezastrzeżony wolny agent i może odejść z Filadelfii, więc jest to ryzyko, jeśli nawet oni uważają, wiesz,
tak,
no. Nie znają Jeffa Teague'a tak dobrze teraz, żeby wiedzieć, że Jeff Teague będzie chciał zostać w Filadelfii, plus nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłym sezonie w Filadelfii. Jeśli na przykład wydarzy się to, że Filadelfia będzie zespołem na 25 zwycięstw, to Jeff Teague może nie chcieć zostać i grać w takim
szalonym zespole.
Więc wiesz, to, o to mi chodzi. Gdyby on miał kontrakt dłuższy, to mógłbym się zacząć zastanawiać nad tą wymianą, a tak to nie wiem, to jest to nie
Filadelfia
jest wyrównane.
Ma 24 i 26 pik.
No, myślę, że Filadelfia nie jest zespołem, który jeszcze powinien coś dorzucać do tej wymiany.
Ja, wydaje mi się trochę dziwna ta wymiana. No. Znaczy to, że oni wierzą w Embiida, czy wierzą w Okafora, czy nie wierzą w Noela.
Bo były doniesienia jakieś 3 tygodnie temu, że oni będą, 2 tygodnie temu, o tym, że oni będą sprawdzać możliwości wymian za Noela i Okafora. I być może to jest właśnie jedna z tych możliwości wymian, które sprawdzają.
No, z drugiej strony Millsap z Noelem to ciekawy układ.
Nie, z Atlanty układ taki, w którym pozyskują Noela, oznacza to, że nie muszą, że mogą sobie pomyśleć o tym w ten sposób, nie musimy zatrzymywać Ala Horforda.
Nie, i moim zdaniem oni go nie zatrzymają, Maciek.
Jeśli pozyskaliby Noela, nie musimy zatrzymywać Ala Horforda. Może oni coś
ale
wiedzą.
Ale oni w ogóle nie będą chcieli zatrzymać Horforda, bo Horford nie robi różnicy w Atlancie.
No ale pamiętaj, że jeśli Al Horford odejdzie, to co w zamian oni mogą wyjąć? Zostają z cap space'em,
no.
Jeśli nie użyją go na Kenta Bazemora. Bo jeśli użyją go na Kenta Bazemora, to nie zostają z cap space'em. Więc to jest rzecz. Tracą wartość i tu. Oni mogą, jeśli puszczą Horforda i Bazemora, to mają miejsce na maksymalny slot, pisałem o tym wczoraj na Sportowych Faktach, mają miejsce na maksymalny slot i mogą sobie znaleźć, mogą zaproponować kontrakt Hassanowi Whiteside'owi na przykład, ale Whiteside będzie miał tyle różnych propozycji z różnych miejsc, że akurat żeby wybrał Atlantę, to też jest ryzykowne. Czemu Atlanta miałaby rezygnować na pewno z Horforda i na pewno rezygnować z Bazemora, więc nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Natomiast stawienie Noela...
Byłem w Miami i tak jak patrzę na to, to ja nie potrafiłbym zrozumieć, dlaczego ktoś chciałby z Miami wyjechać.
Masz odpowiedź.
Tak jest po prostu, tam jest raj na ziemi.
Masz odpowiedź. No dobrze, wracając do tej wymiany. Gdyby pozyskali Noela, mogą pozwolić odejść Horfordowi i mają wtedy taki młody core, mały core, Schroeder, Noel, dwóch ludzi 22-23-letnich. Jest szansa na jakieś rozpoczęcie jakiegoś rebuild wokół tego. I byłby to, myślę, dosyć solidny taki rebranding Atlanty,
no,
że
ja
z jednej strony robią rebuild, a z drugiej strony pozostają cały czas zespołem na bardzo dobrym poziomie, mając Millsapa, mając jeszcze Corvera i może zostawiając Bazemora wtedy, to pozostaliby bardzo dobrym zespołem naraz.
Mike Scott.
I mogliby patrzeć jakoś, wiesz, w przyszłość, co możemy dalej zrobić, mając cap space, nie wydając maksymalnych pieniędzy na Ala Horforda. Więc z ich strony jak najbardziej. Jakbym był GM-em Atlanty, to bym brał ten deal, oddawałbym Tiga od razu i brałbym Noela, bym to zrobił w imieniu oka i wiesz, a może nawet bym wtedy, to też nie jest wcale powiedziane, że jak pozyskasz Noela, to musisz się pozbywać Horforda. Noel gra póki co za takie małe pieniądze. Za rok kończy się kontrakt Paula Millsapa, o czym też Atlanta musi pamiętać, że wcale nie byłoby to powiedziane, że jak pozyskamy Noela, to musimy na pewno tego Horforda, wiesz, wziąć i nie podpisywać. Jeśli Horford chciałby zostać, to możemy mieć i Millsapa, i Horforda, i Noela w jednym zespole, przynajmniej przez rok i zobaczyć, co dalej się stanie, gdy Noel będzie zastrzeżony, bo Noel już teraz będzie mógł podpisać przedłużenie kontraktu teraz na jesieni, a jak nie, to zostanie zastrzeżony za rok, a Millsapowi za rok już się kończy kontrakt, bo on podpisał 3-letni kontrakt, ale 3. rok jest opcją.
Tak, za rok... to pewnie wykorzysta, biorąc pod uwagę to, jak salaryka będzie rosła.
Tak, więc on za rok to pewnie wykorzysta i podpisze
jakiś drugi kontrakt. Poza tym Paul Millsap, poczekaj, jedna rzecz, bo nie mam tego w głowie. Paul Millsap ma 32 lata.
No, już trochę lat ma Paul Millsap, gra trochę.
Także to będzie jego ostatni duży kontrakt.
Tak, będzie chciał pewnie ustrzelić coś dużego.
Ustrzelić jeszcze 60-70 milionów.
No. Natomiast ze strony Filadelfii to jest, no... Nie, no rozumiem, wiesz, byłbym w stanie zrozumieć ich, gdyby Tig miał 2-3-letni kontrakt. Oni potrzebują ballhandlera, oni potrzebują rozgrywającego. Jest taka idea, a propos rozgrywającego w Filadelfii, jest taka idea, ona nie jest najgłupsza, jest taki pomysł, szalony trochę, ale taki, że jeśli oni wybiorą z jedynką Bena Simmonsa, to spróbują zrobić rozgrywającego z Bena Simmonsa.
To jest jakiś... Nie, to głupi pomysł.
A uważasz? Uważasz, że to jest głupi pomysł? Na pewno?
No, nie ten sam.
Ale, do, ale no patrz, bo z Benem Simmonsem problem jest taki, że gość nie potrafi rzucać. Więc jeśli Ben Simmons gra na pozycji...
To potrafi wjeżdżać pod kosz.
No wjeżdżać pod kosz, ale kończyć nie potrafi. Jest przy obrączy. Nie potrafi rzucać, nie potrafi kończyć. To jest właśnie ta różnica między Simmonsem a LeBronem, jak się porównuje jednego do drugiego, że LeBron potrafił kończyć przy obręczy jak czołg od razu, jak przy NBA miał 19 lat, 18 lat i kończył przy obręczy, a Simmons wie, że pod kosz ładnie, ale takie floaterki rzuca, dziwne ranerki, niby ma touch, ale nie kończy tego jakoś takie facet, no, to jest ta różnica i nie wiadomo, może pewnie zacznie kończyć za kilka lat, ale w każdym razie jest taka zasadnicza różnica, że jeśli grasz z Simmonsem na pozycji numer 3, to nikt go nie kryje, gdy on nie ma piłki i wydaje
się... No to jest prawda, no. Więc... nie odpowiada dzisiejszym potrzebom koszykówki.
No, jak grasz na pozycji numer 4, to też go nie kryją, gdy gra na pozycji numer 4, plus fizycznie może mieć kłopoty. Gość umie podawać, umie kozłować, umie podawać. Podania to jest jego największy skill, więc chyba jeśli chcesz zmaksymalizować Bena Simmonsa, to grasz nim na piłce. Więc może grać jako point forward, tak jak Giannis gra w Milwaukee.
No tak, no to jest taka trochę nowoczesna pozycja. No, gość, który ma... ma 2,8.
2,8. No to jest LeBron. LeBron grał jako point forward, że jak...
No, ale on nie ma, wiesz, on...
No nie miał tylu wzrostu, dobra.
Nie ma takiej masy, nie ma takiej przebojowości, nie ma takiej siły.
No, nie ma. No, porównujemy go do najlepszego prospektu w historii NBA prawdopodobnie, jakim był LeBron, jak przychodził do NBA.
Nie, porównywanie go do LeBrona jest chyba nieuprawnione.
Poza Karimem i Billem Waltonem. Chociaż Bill Walton przychodzi do NBA już z historią kontuzji.
Ale też nie ma jumpshota.
Karim?
Nie.
Bill Walton?
Nie, Simmons.
Ben Simmons. No nie ma jumpshota. Nie wiem, czy powinien rzucać prawo czy lewą ręką. W każdym razie jest zajebiście utalentowany, poza tym, że nie ma jumpshota. No nie wiem, ma to jakiś sens, bo Tick mógłby grać obok niego. W tym sensie, że Tick byłby takim rozgrywającym, takim... On nie zawsze był rozgrywającym w Atlancie, jak grał na boisku, więc mógłby grać taką rolę takiego jedynki, dwójki, taki a la pseudo Jared Bayless mógłby kozłować, Simmons mógłby kozłować, Tick mógłby stać w rogu, mogliby to grać, tylko że no mówię, Tick ma kontrakt na jeden sezon, jeśli mieliby go stracić, to straciliby, utopiliby gdzieś wartość Noela, jaką pozyskał Sam Hinkie wcześniej, no. I to jest oczywiście odrębna dyskusja na temat, jakim zawodnikiem jest Nerlens Noel, jakim zawodnikiem może się stać. Ale to jest osobna dyskusja. Noel jest dobrym graczem na dorobku cały czas, bardzo przydatnym graczem w tej roli defensywnego obrońcy obręczy, który potrafi coś zrolować, potrafi coś zakozłować, nigdy nie będzie rzucał. To jest taka lepsza wersja Bismacka Biyombo, bardziej inteligentna koszykarska wersja Bismacka Biyombo, więc to nawet chyba nie powinno być porównania. Robią podobne rzeczy na parkiecie, co Biyombo robił teraz w tych playoffach. I ma dopiero 20, ile? 2 lata, 21 lat Noel. No to jest jeszcze wcześnie za to, żeby oddawać go za kogoś, komu kontrakt się kończy po roku i to jest Jeff Teague tylko, no więc no. A to chyba nie jest jakaś kontrowersyjna opinia to, że ja uważam, że to jest zły deal dla Filadelfii. No.
News z gazety. Sprzedała swój stary zamrażalnik, ale zapomniała wyjąć z niej zwłok swojej matki.
To jest news z gazety, naprawdę?
Tak.
Jaka tu jest gazeta?
Co powiesz o skandalu tak zwanej trzeciej ręki?
No właśnie, jest to interesująca historia, podsyłałem ci. Trzecia ręka Agaty Dudy.
Trzecia ręka, niesamowita.
Agata Korn... Dobrze mówię? Agata Kornhauser Duda? Dobrze mówię? Czy mi się to czymś strasznie pomyliło? Czekaj, sprawdzę, o co chodzi, bo nie wiem, czemu to w ogóle powiedziałem. Skandal trzeciej ręki, tak, już poczekaj, widzę. Kto to jest Agata Kornhauser Duda? Tak, to jest nasza pierwsza dama, polska germanistka. Jej tato był Niemcem. Horst Bienek. Nie, kto to jest Horst Bienek? Nie wiem. No nic, w każdym razie skandal trzeciej ręki, no tak, jakiś błąd, fatalny błąd w Photoshopie, doklejono trzecią dłoń pani prezydentowej, która gdzieś tam sobie idzie i oczywiście otworzyło to potencjał do żartów.
Czy wiesz, że to nie było Photoshopa?
Nie było Photoshopa, czyli to jednak jest trzecia ręka. Natomiast chciałem ci powiedzieć, jak się nazywa mama pani Agaty Kornhauser-Dudy. Tato się nazywa Julian Kornhauser, bardzo ładnie, natomiast mama nazywa się Alicja z domu Wojna.
Wojna.
Alicja Wojna Kornhauser. To jest bardzo, bardzo taki interesujący dobór nazwisk. Tylko o tym mówimy, mówimy tylko o nazwiskach. Czyli to nie jest Photoshop.
Nie, no właśnie tam było tak śmiesznie, że funkcjonariuszka BOR-u tak stanęła, że ta ręka to jest jej ręka.
To tak niewidzialnie stanęła?
Tak, tak. Bo
fenomenalnie się zachowała. Podwyżkę tej
nie, jest taka sekwencja zdarzeń, jakby sekwencja zdjęć i pokazanej, jak ta funkcjonariuszka BOR-u znika za panią.
Widzę. Aha. Wiesz? Widzę wproście. Widzę. Aha, to jest
wszyscy się dali kupić, a najbardziej ci z Czarskiej.
No tak, się zawsze lubią pobawić. Ja się
ale naprawdę wyborca zajmuje się trzecią ręką.
No to zawsze jest, zawsze bardzo. No nie krytykujmy teraz.
Oni muszą, to jest żenujące.
Ja wiem, oni muszą rywalizować z portalem Tomasza Lisa o tym, ktoś się lepiej kliknie. Od jakichś 2 lat w tych kwestiach, więc też muszą walczyć o takie rzeczy. Ludzie bardzo się interesują takimi rzeczami, jak trzecia ręka Agaty Dury, to jest czasem najważniejsze w kraju. Dobrze.
Ale wiesz, tak później się trzeba było potem odczekać. No.
Przeprosić.
Przeprosić.
Że nie zauważyliście.
Przepraszam, to nie była pani ręka.
To nie była, tak, jednak pani ręka.
Mecz Polska-Holandia?
No, byłem zaskoczony. Wczoraj na moim Twitterze pojawił się... Przedwczoraj było. Pojawił się na Twitterze hashtag Polhol. Myślałem sobie, co się dzieje. Co się dzieje? Polhol? Mówiłem, byście Polhol, jakaś siatkówka czy coś. A to
polski alkohol, Polhol.
Jestem zaskoczony tym, że Holandia nie gra w zawodach Euro.
No to jest ciągle szok dla wielu.
Skądinąd reklamowanych w trakcie tego meczu? Widziałeś reklamy Euro 2016, Sun w ESPN-ie na koniec drugiej kwarty? Wyświetliła się taka reklama na meczu,
nie.
Z tyłu, banery. A widzisz, tak to jest, jak się mecze po cichu ogląda. Człowiek zwraca uwagę na banery. Ale ile się skończyło? Wiem, że nie skończyło się naszym sukcesem. Przygotowania Warłamowie. I z tego, co pamiętam, taki rozruch gdzieś tam na północy nie okazały się nieskuteczne.
Jurata.
Tak, w Juracie. Czy z tego powodu mamy być zmartwieni, że przegraliśmy z Holandią, tak?
No podobno w jakimś, podobno żenującym stylu.
Z drużyną, która nawet nie zagra na Euro. Mhm. Wstyd. Czy ktoś widział ten mecz?
Ja widziałem pierwszą połowę.
Ile przegraliśmy?
1-2.
1-2, to nie tak źle. To my przegrywaliśmy 0-2, czy był remis?
Nie, był remis. Było 0-1 dla Holandii, 1-1. Ale obrońcy nie popisali się w tym meczu, zwłaszcza kolega Pazdan.
Pazdan? Widziałem jakieś tweety na koszykarskim Twitterze na Pazdana. Bardzo lubię nazwisko Pazdana. Bardzo dobrze się rymuje. To jest taki bardzo fajny rym. Jakbym wrócił do rapu, to na pewno wiele.
No jaki jest rym do Pazdan?
No właśnie nie wiem, są ciężkie, ale fajnie brzmi. O to chodzi. Pazdan.
Pazdan.
Nie możesz zrymować Mazda, bo to jest za słabe. Ale jesteś w stanie znaleźć jakiś dobry rym do Pazdan. Ale widzisz, nie jest to taki prosty rym. Pazdan. Dlatego widzisz, o to chodzi. Znajdziesz, zostawisz 2 słowa ze sobą. Nawet jakieś 2 różne słowa, które zabrzmią jak Pazdan. A też, żeby to nie było zbytnio pretensjonalne. Co sam sobie zarzucam po...
Dobrze, to nie wiem, za jakiś taki czterowiersz o Pazdanie, jakbyś mógł tak zarapować. Możesz takie zadanko mieć?
Żeby złożyć coś o Pazdanie?
No, tak.
No są proste rzeczy. A wiecie, ja się strasznie boję takich prostych rymów, typu gwiazda. To się nawet nie do końca rymuje. Pazdan.
No bo to nie jest gwiazda. To
bo na przykład masz bardzo prostym rymem, coś można złożyć, ala, wiesz, Pazdan. Jest trzeci dan, drugi dan i to
no
jest
tak,
rozumiem
tak,
pas.
Tak,
rozumiem
no.
Pas, dan, więc jest to proste. Można tylko
pas, dan.
Komplikowane było ułożenie wersu do tego. Analityka rapu dla wszystkich początkujących, rapujących, analityka rapu.
Nie jest karateką, choć ma pazdan.
Tak, no. I to jest bardzo dobry punchline, mój drogi. To jest bardzo dobry punchline. Widzisz? Ty masz tam w sobie rapera, ja wiem, że ty masz. Kiedyś błyśniesz. W ogóle tak sześć...
Kiedyś nagramy taki ten... Przed palmą jeszcze taki.
Tak, od 300...
Będziesz walił truje.
Tak, od 300 ich nagrywamy.
No właśnie.
300 tych pan. No dobrze.
To są te wakacje.
Coś jeszcze o tym meczu. Coś jeszcze, o czym zapomnieliśmy mówić. Draymond Green wyglądał dobrze, tak jak czułem, że będzie wyglądał
tak,
dobrze.
Tak.
Grał dobrze. Mówię, jak ja ładnie wyglądam teraz na tle tych Cavaliers. Ja mam na nich ksywkę, oni są ciężko dupni. Cleveland Cavaliers, ciężko dupni, to mówiłem już, podałem się, oni są ciężko dupni, jak grają. Jak próbują grać szybko, są ciężko dupni. To nie jest takie to nie jest to. To nie jest to. Kyrie Irving oddawał 22 rzuty. Był taki moment, gdzie Kyrie Irving zaczął trochę tak chłostać Stephena Curry'ego, co mi się podobało. Podobało mi się, nie, że tak już nie kibicuje Curry'emu, podobało mi się, tylko że spróbował dużo rzutów i mało było pick and rolli, Cleveland granych, dużo takich izolacji. Dużo zostało za bardzo dużo, oni bardzo dużo pick and rolli zdjęli i wyjęli z meczu. Rzeczy zrobione z Kevinem Love'em. Było trochę niecelnych rzutów też Love'a i Irvinga, które będą trafiać, myślę. No i LeBron musi coś zrobić z tym, żeby nie tracić tak tej piłki, jak gdzieś wjeżdża pod kosz, mu zabierają, tam wyciągają ręce, dłonie, wiesz, wszędzie jakieś takie jest takie zombie, które się, wiesz, tam siedzą w rogu jaskini. Nie wiesz, nie przejdziesz. Godala takie, taka długa ręka. I tak się ma, wiesz. No nic. Jest 1-0, mecz numer 2 jest, rozumiem, w niedzielę, więc usłyszymy się po meczu numer 2, bo dziś jest piątek. I wtedy porozmawiamy po meczu numer 2. Ja wczoraj typowałem, że będzie, wiesz, jaki miałem typ? Miałem taki typ na ten mecz, że jeśli Golden State Warriors wyjdzie z energią, to będzie blowout. Jeśli natomiast wyjdą bez energii, tak jak grali w pierwszych połowach meczu numer 7, 6, 5, nie pamiętam, ale 4-3 w serii z Oklahoma, gdzie oni w pierwszej połowie byli tacy, mówię, o, oni są zmęczeni, to znaczy, że mamy serię i nie wiem, co się stało w tym meczu. Chyba nie stało się ani jedno, ani drugie. Oni nie mieli aż tak dużo energii, ale z drugiej strony chyba ją mieli. No, nie było źle, to też na pewno nie było źle, ale nie byli takim zespołem w pierwszej połowie, jak patrzyłem na nich, że oni są fruwają, ale wystarczająco dużo, żeby wygrać łatwo z Cleveland. Trochę przypominało, ostatnią rzecz powiem, ten mecz mi trochę przypominał to, co Cleveland zrobiło Toronto. Że gdy Toronto się postawiło, to Cleveland ich przygniotło. To tutaj, gdy Cleveland się postawiło, to Golden State ich przygniotło. Taki autopilot. Trochę. Dziękuję.
Tak, ale mówię, to nie był dobry mecz.
No nie był dobry mecz. No. Jak jest się rezerwowym, to z najlepszymi graczami. To...
Sami to nie jest dobry mecz.
No, proszę się poprawić, wrócić w niedzielę.
Barnes trochę przyszedł po swoje pieniążki, ale
tak.
nie chcę się o tym gadać.
No też, przyszedł tak w pierwszej bardzo mi się podobało to, że on w pierwszej kwarcie wyszedł taki agresywny, atakował do paint, ścinał.
Gdzie jest kasa?
Fajnie, nie, mi się bardzo podobało, to jest ten Barnes, którego oni chcą widzieć, to był bardzo dobry znak od Harrisona Barnesa, może będzie miał dobrą serię teraz.
Tak, to zaciemni obraz, jak doskonale zdajemy się z tego sprawę.
No, zaciemni, on ma w głowie, on wszystko ma u niego w głowie jest i tyle, to... No nic, dobra.
Dobrze, słyszymy się w końcu.
Trzymaj się, mój drogi, miłego
wieczoru. Dzięki bardzo, cześć.